Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych prowadzi punkt porad dla osób tracących wzrok i niewidomych. Grażyna Wierachowska, specjalista orientacji przestrzennej.
Biała laska pełni dwojaką rolę i myślę, że to są takie równorzędne. Dla niewidomego mówi się, że jest przedłużeniem dłoni. Pozwala orientować się, gdzie się znajduje, w jakim miejscu, czy jest bezpiecznie, czy zdąża w prawidłowym kierunku. Biegłe opanowanie technik używania białej laski daje ogromną swobodę, daje takie poczucie wolności i bezpieczeństwa tejże osobie niewidomej. Natomiast ja dużą wagę też przywiązuję do tego, że ona jest istotną taką pomocą dla środowiska, w którym osoby niewidome funkcjonują i poruszają się. Dlatego, że ona informuje osoby widzące, że ta osoba nie widzi i myślę, że coraz więcej ludzi potrafi się prawidłowo zachować wobec osoby niewidomej, tak? Czyli nie narzucać, ale wyczuć, kiedy można pomóc, kiedy trzeba ustąpić drogi, kiedy zapytać się, czy można pomóc.
Czy na tym polega orientacja przestrzenna, samodzielne poruszanie się? Znajomość tych technik, tych możliwości, jakie daje biała laska?
No tak, dlatego że tylko wtedy, kiedy się używa białą laskę i to w sposób taki prawidłowy, opanuje się podstawowe techniki, które stosuje się w różnych miejscach, inne wewnątrz budynku, inne na zewnątrz, techniki, które pomagają wejść do pojazdu, do tramwaju, autobusu, także do samochodu, na schodach ruchomych, tam wszędzie są potrzebne różne umiejętności, różnego posłużenia się tą białą laską. Natomiast no, trzeba się tego uczyć i biegle to opanować.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych prowadzi punkt porad w zakresie orientacji przestrzeni samodzielnego poruszania się.
Będziemy udzielać porad, informacji, instruktażu, będziemy pokazywać białe laski, jakie są rodzaje, jakie są techniki. Myślę, że też z zakresu orientacji przestrzennej dla osób słabowidzących, ponieważ osoby słabowidzące mogą równolegle wykorzystywać zarówno laskę, czy w niektórych momentach, w niektórych sytuacjach, ale także posługują się często lunetką, która pozwala im rozpoznawać rzeczy z odległości, orientować się w rozkładzie na przykład jazdy pociągów, w tym jaki numer autobusu czy tramwaju nadjeżdża. Także możemy też tutaj oprócz pokazania i prezentacji lasek pokazać pomocy do bliżej i do dali. Też mamy trochę rzeczy służących wykonywaniu czynności dnia codziennego. Też w tym zakresie służymy tutaj prezentacją, poradą i jakimś krótkim ćwiczeniem, kiedy i jak używać te rzeczy. Porady są bezpłatne. Stowarzyszenie zawsze tak działa, że wszystkie nasze świadczenia są bezpłatne. Należy umówić się telefonicznie na konkretny dzień i na godzinę i w siedzibie stowarzyszenia takie spotkanie może się odbyć.
Grażyna Wierachowska. Małgorzata Płóciennik, specjalista terapii widzenia.
W ramach spotkań, które odbywają się w naszym stowarzyszeniu, osoba słabowidząca może obejrzeć, może przetestować różnego rodzaju pomoce optyczne i dopasować, dobrać dla siebie takie, które spełniają jej oczekiwania, no i potrzeby, jakie ma. Możemy dopasować i zarówno takie, które umożliwią czytanie książki, i takie, które umożliwią oglądanie fotografii, i różnego rodzaju okulary lupowe, które umożliwiają na przykład korzystanie z komputera albo oglądanie programów telewizyjnych. Ważne jest, żeby dopasować właściwą pomoc optyczną, żeby to była pomoc dobrej jakości, tak, żeby spełniała takie no, istotne parametry, jeśli chodzi o powiększenie, podświetlenie, jeśli jest to konieczne i potrzebne. Na pewno nie powinna to być przypadkowa rzecz, dlatego że tu chodzi o nasz wzrok, chodzi o nasze widzenie i powinniśmy używać takich pomocy, które nam ułatwią to widzenie, poprawią, umożliwią to, że będziemy więcej widzieć, No a przede wszystkim nie będą nam szkodziły. Jeśli będziemy używać zbyt silnej pomocy optycznej, może dojść do uzdrowienia, może dojść do bólu oka, bólu głowy. Dobierając lupę, powinniśmy również zwrócić uwagę na to, z jakim problemem wzrokowym się spotykamy, na co chorujemy. Pewne lupy są kierowane, czy są szczególnie predysponowane dla osób z określonymi rodzajami chorób, na przykład innego rodzaju lupy dobiera się dla osoby słabowidzącej, która choruje na jaskrę, bo tam może być na przykład duża nadwrażliwość na światło, tak? Dla takiej osoby nie powinno się dopasowywać lupy, która ma jakieś silne jaskrawe oświetlenie albo nie ma możliwości jego regulowania. Powinniśmy zwrócić też uwagę na to, jaki kształt ma ta lupa, jakie są możliwości, jeśli chodzi o powierzchnię powiększania, czy to jest mała powierzchnia, czy większa, czy okrągła, kwadratowa, czy one są mocowane na okularach na przykład, jest to jakby dodatkowe wzmocnienie, czy też są do takiego samodzielnego trzymania w ręce albo do położenia na gazecie. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, jeśli mamy zapytania, jeśli nas coś ciekawi, a trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o pomoce optyczne, to każdego roku są wprowadzone nowe, lepszej jakości, no troszkę droższe, ale też, które zaspokajają różnorodne potrzeby osób słabowidzących, to zawsze warto przyjść, ponieważ no, można się zorientować w tym, co jest nowego na tym rynku. Można zobaczyć, bo nawet jak ktoś ma dwie albo trzy lupy w domu, to być może nie spełniają one tych oczekiwań, tych potrzeb, które byśmy chcieli, żeby one spełniały. Także takie spotkanie daje taką szansę, żeby porozmawiać o swoim problemie wzrokowym, o swoich wątpliwościach, o jakichś swoich spostrzeżeniach, no a przy okazji też właśnie dopasować sobie pomoce optyczne, jeśli są one potrzebne.
Osoby zainteresowane, niewidome, niedowidzące oraz ich opiekunowie mogą zgłaszać się do siedziby Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych w Poznaniu przy ulicy Łozowej 92. Natomiast należy się wcześniej zapowiedzieć.
Tak, bardzo byśmy prosili, żeby wszystkie osoby zainteresowane kontaktem z nami umówiły się najpierw telefonicznie na dzień i godzinę.
Telefon 61 8 324 324 oraz telefon komórkowy 508 324 324.
Zapraszamy do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych.
Małgorzata Płóciennik, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Książka do posłuchania.
Ma pan już plany wakacyjne? Chciałby pan gdzieś pojechać? Ma pan wymarzone takie miejsce?
Japonia.
Japonia. Panie Jerzy, trafił pan w dziesiątkę. Mam książkę, która opowiada o Japonii. Może warto najpierw posłuchać książki, która nazywa się Ulica Tysiąca Kwiatów. Napisała ją Gail Tsukuyama. I jest książka, którą można znaleźć, no właśnie, w naszej ulubionej bibliotece nie, ale można ją znaleźć w internecie w kilku miejscach. Od księgarni, która ją wydała i ma własną stronę internetową, po serwis Chomikuj, gdzie jeden z chomików umieścił ją i można ją ściągnąć i posłuchać. Czyta Mariola Orłowska i czyta bardzo dobrze. Muszę przyznać, że dawno nie słuchałem lektorki, która tak starannie przygotowała się do lektury, ponieważ Mariola Orłowska, która, o ile dobrze pamiętam, a miałem okazję z nią kiedyś pracować w teatrze, nie zna japońskiego, tutaj zrobiła wszystko, żeby nazwy japońskie, jest ich w tym tekście dosyć sporo, wymawiać bardzo starannie, za co chwała jej, bo przynajmniej słuchając tekstu japońskiego mamy przyjemność słuchania kogoś, kto stara się mówić w miarę poprawnie nazwiska i terminy japońskie, ponieważ książka opowiada m.in. o sumo. I zacząłem oglądać sumo w internecie. Są walki sumoków z całego świata, czyli Japończyków i Mongolczyków, bo oni są najbardziej znani. No i sumo powstało w Japonii. Powstało podobno w 8 wieku przed naszą erą. Pierwsza walka opisana historycznie w 642 roku naszej ery już. I do niedawna, czyli do lat 80., tu nie chcę skłamać, sumokami byli głównie Japończycy. W Mongolii był sport podobny i dopiero w latach 90. dokonano połączenia, trochę zmieniono zasady sumo i teraz już Mongolczycy, czy Mongołowie, przepraszam, walczą też w sumo. Polacy też. Oglądałem te walki polskie i to wygląda dosyć śmiesznie, bo ci Polacy tacy chudziutcy w porównaniu z tymi Japończykami. Takie smukłe chłopaczki. Co prawda jak staje koło nich sędzia, to okazuje się, że tacy smukli wcale nie są, ale jak stanąłby koło nich taki mistrz japoński sumo, to chudzielce. Poza tym walczą szybko i to bardziej przypomina zapasy niż te sumo klasyczne. Książka jest nie tylko o sumo. Jest No właśnie, ta książka ma dużo recenzji, które pokazują, jak trudno książkę, którą napisała osoba, która nie jest Japonką, bo autorka, pomimo japońskiego nazwiska, jest tylko półkrwi Japonką. Jej ojciec jest Japończykiem i to w dodatku z Hawajów, nie z Japonii. Matka jest Chinką z Hongkongu, a ona studiowała w Stanach Zjednoczonych, mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale część swoich 5 albo 6 powieści, jeśli pamiętam, lokuje w Japonii i próbuje pisać, myśląc jak Japonka. To jest saga rodzinna. 2 braci zostaje osieroconych, wszystko dzieje się przed wojną w Japonii, przejmują nad nim opiekę ich dziadkowie i jest to opowieść o dorastaniu tych 2 młodych chłopców. Po drodze jest 2 wojna światowa. Bardzo ciekawie poczytać, jak Japończycy oglądali 2 wojnę światową i taka 2 wojna światowa oglądana z perspektywy zwykłych, żeby nie powiedzieć ubogich ludzi. To bardzo ciekawe opisy. I później jeden z nich zostaje sumoką, duży i mocny, a delikatny i subtelny zostaje rzeźbiarzem masek dla teatru No. 2 tych młodych chłopców przeżywa ogromną ilość tragedii w swoim życiu, zaczynając od śmierci rodziców, nieudanych karier lub udanych karier, nie zdradzę Państwu, warto posłuchać, związków z różnymi kobietami, które mijają, przemijają, dzieci, które się rodzą i umierają. Zarówno ci dziadkowie, jak ci młodzi ludzie dorastają do tego, żeby zrozumieć, tak sugeruje filozofia japońska, że trzeba umieć zauważać chwilę, czyli to, co dzieje się tu i teraz. Świat się zmienia zwykle, twierdzą Japończycy, w sposób tragiczny dla nas i nieprzyjemny. To powoduje melancholię, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy zauważać, że kwitną kwiaty, dojrzewają owoce i te owoce są bardzo dobre, można złowić rybę, warto ją dobrze przyrządzić i dobrze zjeść. Takich momentów zauważania chwili, łapania chwili życia w tej książce jest bardzo dużo. Autorka w swojej karierze, na początku poetka, dopiero później pisząca prozę, umie te chwile w języku złapać. Tu ogromny szacunek dla tłumacza, którym udało się zachować mikrosceny poetyckie, takie fragmenty w zasadzie prozy poetyckiej, które nie powodują zakłóceń w narracji. Ten umiejętny balans między poezją a prozą jest na pewno ogromnym walorem tej książki. Jeżeli ktoś z Państwa lubi czytać wyłącznie sagi rodzinne, wzruszać i płakać, jest bardzo dużo momentów. Jeżeli ktoś chce poczytać o sumo, a jest o nim sporo, i dowiedzieć się, jakie zasady panują, jak się trenuje zawodników, co się między tymi zawodnikami dzieje, to można w tej książce też takie informacje znaleźć. Jeżeli kogoś interesuje teatr No, można posłuchać i dowiedzieć się, jakie miejsce w teatrze No zajmują rzeźbiarze masek. Wszystko to w jednej książce, którą można znaleźć w internecie lub w księgarniach internetowych, którą napisała Amerykanka japońskiego pochodzenia Gail Tsukayami. Książka nazywa się Ulica Tysiąca Kwiatów. Jest to długi podest dla sumoków, czyli zawodników sumo, którzy przez tą Ulicę Tysiąca Kwiatów wchodzą na ring. Jest to do odsłuchiwania zarówno w formacie MP3, jak i w formacie audio.
A gdzie to znajdziemy?
Na stronach serwisu Homikuj lub na stronach wydawcy tej książki, czyli, o ile dobrze pamiętam, Muzy, gdzie w księgarni internetowej można tą książkę kupić.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.